trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, a właściwie dzień dobry, bo to najdłuższe dni w roku. Koronawirus mocno dotknął branżę motoryzacyjną. W czasie, kiedy siedzieliśmy w domach, nie kupowano samochodów, fabryki wstrzymywały produkcję. Jak będzie wyglądała ta branża po epidemii? Czy firmy wykorzystają ten czas, zainwestują w nowoczesne technologie? Czy kryzys to okazja do zmiany naszych nawyków? O przyszłości branży dziś chcę porozmawiać z naszym gościem w audycji Trzecie Milenium. Jak to będzie wyglądało z punktu widzenia klientów, jak z punktu widzenia przedstawicieli branży? W studiu pan Filip Stankowski z firmy Hycron, która tworzy nowoczesne rozwiązania dla branży z firmy dla branży motoryzacyjnej. Można tak pana przedstawić?
Witam serdecznie, tak, dokładnie tak.
Otwieram stronę internetową, wybieram model, klikam, wrzucam do koszyka, kupuję samochód, przyjeżdża. Tak będzie w przyszłości wyglądał zakup samochodów przez nas, przez klientów?
Nie wiem, czy w przyszłości, bo jeżeli przyjrzymy się temu, co się teraz aktualnie dzieje na rynku, szczególnie rzucimy okiem za wielką wodę, gdzie General Motors już teraz na tym etapie wprowadził usługę o takiej dźwięcznej nazwie Shop Click Drive, która polega właśnie na tym, że cały proces zakupu samochodu od wyklikania konfiguracji poprzez dobór opcji dodatkowych, złożenie zamówienia i odbiór tego samochodu odbywa się z domu. I w momencie, kiedy ten zakup jest sfinalizowany, wskazujemy adres dostawy i przyjeżdża do nas samochód, który jest wyładowywany, podpisujemy dokumenty i nie musimy odwiedzać salonu dealerskiego w ogóle.
Ale to jest taki zakup w ciemno, no jednak samochód trzeba zobaczyć, obejrzeć w środku, jak to wygląda, może usiąść, przejechać je kawałek, no to trochę tak...
Tak, tutaj się też dużo zmieniło ostatnio. Zgadzam się z tym. Wielu klientów nadal na tym etapie traktuje zakup samochodu jako coś bardzo emocjonalnego. To jest jednak bardzo duży wydatek, często inwestycja, w związku z czym zakładamy, że zanim ten zakup zostanie sfinalizowany, musimy dotknąć, poczuć ten pojazd. Chociaż tutaj się właśnie, tak jak wspomniałem, strasznie dużo zmieniło w ostatnim czasie. To, że wszystkie produkty, które aktualnie nabywamy, łącznie z odzieżą, obuwiem, urządzeniami elektronicznymi, możemy kupić w internecie. W ostatnich tygodniach kupowaliśmy tego naprawdę bardzo dużo. Zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy z samochodem musi być inaczej. Czy ja muszę ten samochód zobaczyć i dotknąć, zanim podejmę decyzję o zakupie. Bo tak naprawdę coraz częściej decyzja o zakupie samochodu jest decyzją pragmatyczną. Czy ja potrzebuję środka transportu, który dowiezie mnie w konkretne miejsce niezawodnie. Ja potrzebuję na przykład większego samochodu, żeby zaadresować potrzeby powiększającej się rodziny. I dokonuję tego wyboru na zasadzie parametrów technicznych plus oczywiście ograniczeń, które mam budżetowych. Odwiedzam stronę producenta, importera samochodowego, konfiguruję wybrany pojazd i następnie następuje ten moment, który z reguły odbywa się w salonie dealerskim, czyli odwiedzałem salon i przedstawiciel dealera zachęcał mnie do wyboru konkretnego modelu. Przedstawiał jego zalety, przemilczał wady. To też się troszeczkę teraz zmieniło, ponieważ dostępność różnego rodzaju blogerów czy vlogerów, którzy publikują bardzo dokładne testy, analizy poszczególnych pojazdów, mówiąc całą prawdę. Oni analizują te pojazdy z naszej perspektywy.
Czyli nawet bezpieczniej kupić przez internet niż w salonie, bo dowiemy się więcej po prostu?
Tak, bo tutaj kluczowym elementem jest to, co nazywamy kupnem w internecie, a co nazywamy kupnem w salonie. Jeżeli moment podjęcia decyzji jest tym momentem, kiedy mówimy o kupnie, najczęściej teraz będziemy podejmowali decyzję właśnie na bazie tego, co zobaczymy lub przeczytamy w internecie. A tylko proces finalizacji aktualnie jeszcze będzie dokonywany fizycznie w salonie ze względów różnego rodzaju formalno-prawnych, ale to też się już zmienia.
Pytanie o testowanie takiego samochodu. Czy to możliwe, że zakładamy okulary, jakieś okulary 3D, 4D i możemy w ten sposób się po prostu przejechać takim autem?
Tak, jest taka możliwość, aczkolwiek tutaj myślę, że to nadal nie będzie to odczucie, o którym mówiliśmy wcześniej. Tutaj są inne pomysły na to. Bardzo często producenci czy importerzy samochodów współpracują z sieciami najmu samochodów krótkoterminowego i odpowiednio te strony, dogadując się między sobą, mogą zawrzeć taką umowę, że rabatując taką sprzedaż flotową samochodów do najmu krótkoterminowego, mogą umówić się, że wybranemu klientowi ten samochód zostanie podstawiony na testy. I to jest ten moment, kiedy faktycznie będzie można wsiąść w wybrany model wybranego pojazdu, oczywiście odpowiednio wyposażony, bo te samochody, które są tam oddawane, są w bardzo wysokiej wersji wyposażenia, żeby tak naprawdę tą miłość do samochodu wzbudzić. i w tym momencie będzie można odbyć tą jazdę nie wirtualnie, tylko fizycznie wokół własnego osiedla, wokół własnego domu.
Ale taka wirtualna jazda też jest, rozumiem, możliwa.
Jak najbardziej.
Technicznie, technologicznie.
Tak, pracujemy aktualnie dla jednego z klientów właśnie w Polsce, który już ma takie narzędzie, zainwestował w odpowiedni sprzęt, który pozwala wirtualnie rozejrzeć się po samochodzie, wsiąść i nawet spróbować odbyć nim jazdę. Jest to jak najbardziej możliwe.
To oznacza, że w przyszłości znikną z naszych ulic, naszych miast salony, tradycyjne salony sprzedaży samochodów, że to wszystko internet przejmie?
Tutaj trudno mi na ten moment powiedzieć. Ja wyobrażam sobie to troszeczkę inaczej. Salony samochodowe w klasycznym tego słowa znaczeniu być może zmienią się w coś na zasadzie showroomów, jak to się aktualnie nazywa na zachodzie.
Czyli bardziej miejsce, gdzie
można sobie obejrzeć, pokazać dany samochód i wzbudzić zainteresowanie. I to już u nas też się dzieje na Termach Maltańskich czy w różnego rodzaju galeriach. Dealerzy wystawiają swoje samochody właśnie po to, żeby osoby przy okazji innych czynności życiowych, tak naprawdę zainteresowały się konkretnym modelem samochodu i być może wtedy właśnie ten emocjonalny pęd do posiadania danego samochodu zostanie obudzony i sfinalizuje się to dokumentem sprzedażowym.
Koronawirus wymusi takie zmiany? Wymusza, już wymusił być może? Także u nas w Polsce?
Częściowo tak. Tak naprawdę ten moment, w którym przymusowo część salonów sprzedaży została zamkniętych lub działała w bardzo ostrym reżimie sprzedażowym, epidemiologicznym, i ludzie również mieli ograniczoną możliwość przemieszczania się, to trudno nazwać zakup samochodu taką uzasadnioną potrzebą życiową, w związku z czym ta sprzedaż spadła drastycznie. I dealerzy, importerzy samochodowi zauważyli, że być może, gdyby w tym momencie ta możliwość zakupu samochodu przez internet była, to ta sprzedaż nie spadałaby aż tak bardzo. Ci klienci, którzy nie mogliby odwiedzić salonu, żeby podpisać umowę, po prostu zamówiliby ten samochód w internecie.
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów podaje, że w kwietniu w Europie sprzedaż pojazdów mechanicznych w porównaniu do kwietnia 2019 roku w Europie spadło o 78%, a w Polsce 67%. Rozumiem, że ten spadek mógł być mniejszy, gdyby branża była przygotowana na to, jak to wszystko się zmienia, czyli na po prostu internet.
Dokładnie. Tutaj jestem jak najbardziej przekonany, że rzeczywiście ten spadek by był, bo ten spadek nie był spowodowany tylko tym, że mieliśmy zamknięte punkty sprzedaży, ale również tym, że taką naturalną reakcją ludzi w sytuacji kryzysowej jest odwlekanie decyzji, szczególnie poważnych decyzji inwestycyjnych. Więc ci z nas, którzy nie musieli tego samochodu kupić, być może tak czy owak, mając taką możliwość zakupu w internecie, podjęliby decyzję, że poczekają jeszcze i zobaczą, jak się sytuacja w najbliższym czasie będzie przedstawiała. Natomiast ci, którzy chcieli ten samochód kupić, potrzebowali, ale nie mieli takiej możliwości, prawdopodobnie dokonaliby tego zakupu przez internet.
A czy my mentalnie już jesteśmy gotowi na zakup samochodu przez internet w taki sposób, jak przed chwilą opisywaliśmy? Czy jednak w naszych głowach gdzieś jest ta bariera, powiedzmy, buty już mogę kupić przez internet, spodnie mogę kupić, odzież całą mogę kupić, ale na samochód to jednak nie.
To też zależy. Pewnie zależy to troszeczkę od tego, jak często dokonujemy zakupów w internecie i jakie mamy doświadczenia z tymi zakupami. Ja osobiście swój aktualnie posiadany samochód kupiłem praktycznie nie oglądając go, nie odwiedzając dealera w salonie. Wszystko odbyło się oczywiście cały czas na bazie klasycznej komunikacji mailowej i oczywiście oglądania tych vlogów, czytania blogów odnośnie tego, w jaki sposób ten pojazd spełni moje oczekiwania. Natomiast oczywiście, mówię, jest spora grona osób, które jeszcze potrzebują tego fizycznego kontaktu ze sprzedawcą, potrzebują tego ostatniego przekonania. Zakładają też, że podczas tej wizyty uzyskają jeszcze jakieś dodatkowe korzyści finansowe, bo to też jest ten moment, że my sobie wyklikujemy tą konfigurację w internecie, dostajemy oczekiwaną cenę, ale każdy z nas z tym wydrukowanym formularzem udaje się do dealera i oczekuje, że będzie w stanie w jakiś sposób tą cenę jeszcze obniżyć. I to się najczęściej udaje, ponieważ różnego rodzaju kampanie czy promocje, których z oczywistych względów nie jesteśmy w stanie na bieżąco aktualizować na stronie internetowej w tym momencie. Dealer o nich wie, jest w stanie w ten sposób ten samochód zrabatować klientowi i w jakiś tam sposób przekonać go do tej ostatecznej decyzji.
Jeśli samochód nam nie odpowiada, a kupiliśmy, to można zamówić kuriera, żeby po prostu go odebrał, wymienił i tak dalej, tak jak to jest z przesyłkami zwrotnymi przy normalnych zakupach?
Tutaj sytuacja jest troszeczkę trudniejsza, to też zależy od tego, jakiego rodzaju to jest samochód, że to był samochód skonfigurowany pod nasze własne potrzeby, został już przez nas odebrany, to ten proces wygląda troszeczkę bardziej skomplikowanie i tutaj niestety nie jest to na takiej zasadzie, że zamawiamy kuriera zwrotnego, on załaduje ten samochód i odwiezie go z powrotem do dealera, a pieniążki pojawią się na naszym koncie następnego dnia. Aczkolwiek i również w tym procesie, no tutaj wszystkie urzędy ochrony i nadzoru nad konkurencją i klientem będą pilnowały, zakładam, w przyszłości również tego, żeby sprzedaż samochodu, który nie spełni nasze oczekiwania, można było ten proces odwrócić w jakimś stopniu.
Mówiliśmy już o koronawirusie. W tej chwili mamy już końcówkę czerwca. Jakie problemy ma branża w Polsce właśnie przez koronawirusa? Z czym one się wiążą i czy one są już w jakiś sposób rozwiązywane?
Generalnie problemy, jakie wyniknęły z powodu koronawirusa, można podzielić na dwa etapy. Na początku to były problemy albo antycypowane problemy po stronie podażowej, czyli firmy obawiały się, że zamknięte fabryki czy przerwane ciągi logistyczne odnośnie dostawy podzespołów wpłyną na ich możliwości produkcyjne na tyle, że nie będą w stanie zaspokoić popytu na samochody. Okazało się, że tak się nie stało. Wprost przeciwnie, to spadająca podaż jest teraz największym problemem, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów. Tak jak pan wspomniał, ten spadek był drastyczny. On sięgał w przypadku niektórych marek nawet 80 albo 90% miesiąc do miesiąca, ale to się powolutku odbudowuje. To też jest kwestia mentalności. Myślę, że my jako naród ostrożny, doświadczony przez los, dużo wolniej będziemy wracali do takich nawyków zakupowych, jakie mieliśmy jeszcze przed tą pierwszym etapem pandemii. Natomiast mam pozytywne wieści z Kataru. Tam pracujemy z jednym z największym tak naprawdę importerem, jedynym na Katar dużej marki międzynarodowej. I tam po zamknięciu też całkowitym kraju na dłuższy okres czasu, po otwarciu salonów popyt był dramatyczny. Sprzedawcy nie byli w stanie zaspokoić przychodzących klientów, którzy chcą te samochody zakupić, więc zakładam, że u nas to się będzie odbudowywało wolniej. Na pewno rok do roku ta sprzedaż będzie w Europie dużo mniejsza, natomiast zakładam, że z czasem to uda się wszystko przywrócić do poziomów z roku 2019.
Naszym gościem jest dzisiaj pan Filip Stankowski z firmy Hycron. Za chwilę wrócimy do rozmowy i spytamy, czy firmy wykorzystają ten trudny czas i zainwestują w nowoczesne technologie. Czy to będzie właśnie ten moment? Radio Poznań, audycja Trzecie Milenium. Wracamy za chwilę.
Trzecie Milenium.
Do 22 na antenie Radia Poznań. Rozmawiamy o przyszłości branży motoryzacyjnej. Już mówiliśmy o tym, czy zaczniemy kupować samochody przez internet. Teraz chciałbym spytać o ten kryzys. Co można zrobić z punktu widzenia szefa takiej firmy, żeby wykorzystać ten okres, żeby zmienić firmę, żeby ta firma odbiła się w tej chwili po tym, no, trudnym jednak okresie?
Tak, tutaj bardzo ważnym elementem jest to, co zasugerował pan. Szef, właściciel danej firmy musi chcieć się zmienić. Bo tak jak w przypadku odbiorców, konsumentów, na ten kryzys można było zareagować w różnoraki sposób. Część firm z branży motoryzacyjnej zareagowała bezpiecznie, czyli wstrzymała inwestycje i zaczęła przyglądać się temu, co się dzieje na rynku. Natomiast część menedżerów poczuła, że to jest ten moment, gdzie tak naprawdę przygotowywane już od dłuższego czasu projekty, bo firmy z branży motoryzacyjnej wiedziały, że ten moment nadejdzie.
Kiedy moment kryzysu, nie koronawirusa, ale kryzysu.
Nawet
tak?
Nie kryzysu, moment, w którym klienci stwierdzą, że nie chcą już, albo nie tyle nie chcą kupować samochodów bezpośrednio u dealera, ale chcą je kupować przez internet. Chcą otworzyć się na nowe kanały sprzedaży. I te projekty były gdzieś przygotowywane, one były odłożone do szuflady, natomiast ci odważniejsi z menedżerów podjęli decyzję, okej, to jest ten moment, w którym ja jako pierwszy otworzę się na to i będę sprzedawał samochody przez internet. Pozwolę klientom kupić samochody w ten sposób. I tutaj to zadziałało jak efekt domina, bo w branży motoryzacyjnej niestety albo stety, jeżeli jeden z dużych graczy podejmie decyzję o tym, że jego samochody będzie można kupować przez internet, to nawet producenci marek luksusowych czy premium, którzy nadal będą sprzedawali swoje samochody sercem, a nie parametrami odnośnie pojemności bagażnika, to oni również muszą taką usługę mieć na swojej stronie dostępną, żeby nie odstawać po prostu od pozostałych graczy na rynku.
Przygotowywałem się do tej audycji. Bardzo często pojawia się takie pojęcie branża automotive. Tak. Możemy to wyjaśnić, bo nie dla wszystkich pewnie jest zrozumiałe.
Tak, to jest bardzo szerokie pojęcie. W takim najwęższym ujęciu można mówić o tym, że są producenci i sieć dystrybucji samochodów. Natomiast tak naprawdę do branży automotive zaliczamy również wszystkich podwykonawców, którzy dostarczają podzespoły i części do budowy tych samochodów oraz wszystkie firmy, które współpracują na etapie całego procesu logistycznego. Tak, że mówiąc o branży automotive, mówimy o naprawdę bardzo dużym obszarze działania.
To jest znaczący sektor dla polskiej, naszej gospodarki?
Dla naszej tak. My tutaj, jeżeli chodzi o produkcję samochodów jako takich, to niestety nie mamy swojej narodowej marki. Natomiast prowadzimy bardzo dużo firm u nas. Dostarcza podzespoły i części do produkcji samochodów. Mamy też producentów autobusów, którzy tutaj są uznaną marką na podpoznańskiego Bolechowa na rynku międzynarodowym.
I ta branża już w tej chwili się odbiła. Mówię o też tych podwykonawcach, producentach foteli do samochodów, pewnie innych części, innych rzeczy. Ona już pracuje na 100%?
Nie, ona jeszcze nie pracuje na 100%. To te podmioty powiązane tak naprawdę, ich działalność jest uzależniona w dużej mierze od popytu. Tak jak sobie powiedzieliśmy, ten czynnik popytowy teraz nam troszeczkę utyka, w związku z czym również te wszystkie podmioty powiązane otrzymują zamówienia na mniejszą ilość podzespołów, na mniejszą ilość części, w związku z czym tutaj można spodziewać się, że tak naprawdę ta druga fala uderzeniowa kryzysu uderzy właśnie w tych podwykonawców, poddostawców, jeżeli chodzi o branżę automotive, wkrótce. I to będzie odczuwalny efekt pewnie przez jeszcze jakiś czas.
Która część tej branży ma najtrudniej? Ci, którzy są na dole, na końcu tego łańcucha, czy ci, którzy są gdzieś już na samym końcu, po drugiej stronie?
Ja myślę, że jednak w tej obecnej sytuacji najtrudniej mają ci, którzy są na końcu tego łańcucha. To oni muszą się szybko dostosować, to oni muszą dokonać drastycznych zmian, jeżeli chodzi o analizę oczekiwań klientów, o podejście do sprzedaży. I to też będzie wymagało dużych zmian, jeżeli chodzi o mentalność samych osób prowadzących sprzedaż bezpośrednią, jeżeli chodzi o pracę z klientem. Oni też będą musieli się przestawić na troszeczkę inny sposób interakcji. Jeżeli chodzi o te części dalsze w tym procesie, czyli tak naprawdę logicznie rzecz biorąc wcześniejsze w procesie produkcji samochodu, tam tak naprawdę niewiele się zmieni. Te procesy, które są, zostaną, to będzie uderzenie bardziej na zasadzie spadku krótszego lub dłuższego popytu na ich produkty. Natomiast zakładam, tak jak wspomniałem, że to wszystko wróci do poziomów sprzed pandemii w przeciągu 24 miesięcy.
Z tego wynika, że to jest taki okres, teraz mamy taki okres, gdzie trzeba podejmować odważne decyzje, trochę pewnie ryzykować. To w którą stronę te decyzje podejmować? Skoro to mają być decyzje ryzykowne, to jak ryzykować tak, żeby to się opłaciło, a nie żeby potem się okazało za rok, za dwa, że się firma zwinęła. Tu kluczowe jest, nie wiem, badanie oczekiwań klientów, umiejętność dotarcia do takiej osoby?
Tak. Paradoksalnie producenci tych zaawansowanych samochodów z komputerami, których moc przekracza wielokrotnie moc komputerów, które mamy w domu czy w biurze, oni cały czas używali przestarzałych narzędzi, jeżeli chodzi o proces zarządzania łańcuchem logistycznym i sprzedażą. I tak naprawdę ten moment, w którym możemy wprowadzić nowoczesne narzędzia do zarządzania tym procesem, powoduje, że one dają nam również olbrzymie możliwości analityczne. Narzędzia sztucznej inteligencji, które jeszcze niedawno były jakimś tam przedmiotem dywagacji teoretycznych i filmów science fiction, teraz tak naprawdę realnie są w stanie pomóc nam w tym procesie oceny oczekiwań klientów. Czyli na bazie danych, które zbieramy z różnych źródeł w naszych systemach informatycznych, czyli nie tylko źródeł odnośnie tego, jak wygląda sprzedaż w poszczególnych rejonach, jakie grupy wiekowe kupują, jakie samochody, ale również badań przeprowadzonych w narzędziach CRM-owych, czyli narzędziach do zarządzania kontaktami z klientem, czyli ocena jakości serwisu, ilość kontaktów klienta na stronie, jacy klienci wchodzą, na jakim etapie konfiguracji pojazdu rezygnują. Bardzo często jest tak, że konfigurujemy ten pojazd i większość z nas dociera do momentu, kiedy ogląda ceny i mówi: okej, no to jest ten moment, kiedy muszę powiedzieć, to nie jest konfiguracja dla mnie, bo mnie po prostu na ten samochód nie stać.
Czyli trzeba później dotrzeć do takiego klienta i sprawdzić,
tak,
co mu nie odpowiadało, dokładnie, i zaoferować coś takiego, co może spełnić jego oczekiwania.
Tak. To byłby idealny moment właśnie, żeby te oczekiwania klienta przeanalizować i indywidualnie, tak jak pan wspomniał przed chwileczką, znajdźmy tego klienta i powiedzmy mu: drogi kliencie, model A zaprzestałeś tego procesu tuż przed decyzją, podjęciem decyzji o zakupie, ale mam dla Ciebie propozycję modelu C w odpowiedniej promocji, która ma podobne parametry i być może spełni Twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o funkcjonalność, a jednocześnie zmieści się w zakładanym budżecie. A z drugiej strony mamy tą analizę globalną, gdzie przyglądając się właśnie danym zagregowanym, zaprzęgając do tego mechanizm sztucznej inteligencji, możemy się nagle dowiedzieć, że w poniedziałki w Warszawie, gdy pada deszcz, najchętniej sprzedaje się model A. I wtedy, w momencie, kiedy zaczyna w Warszawie padać deszcz, albo jest prognoza, że będzie padał deszcz, trzeba na głównej stronie naszej umieścić baner z model A w promocji.
To szpiegowanie prawie tych klientów, żeby wiedzieć, czego oni oczekują. Dokładnie, tak? To jest już naprawdę...
To nie jest szpiegowanie, to jest antycypowanie oczekiwań.
Jak zwał, tak zwał pewnie.
Każdy z nas tak naprawdę chciałby poczuć się indywidualnie doceniony, chciałby poczuć się w jakiś sposób indywidualnie zaadresowany przez stronę internetową. To się dzieje w różny sposób aktualnie, czasami bardzo nachalnie, czyli w momencie, kiedy nam się uda przejrzeć kilka stron dotyczących danego produktu, nagle gdziekolwiek się nie logujemy, to ten konkretny model buta lub buty podobne nam się pojawiają. Natomiast w przypadku właśnie takich poważniejszych zakupów, to jest coś, co może nas skłonić do tego, żeby jednak tą decyzję podjąć. Jest ten moment, ten czas i wiemy, że ten klient może mieć ochotę na taki samochód. Pomóżmy mu, traktujmy to bardziej na zasadzie wsparcia klienta w podjęciu odpowiedniej decyzji w odpowiednim momencie.
To śledzenie, ta sztuczna inteligencja to jest tylko strona internetowa wtedy, kiedy klient szuka tych informacji albo już chce kupić ten samochód? Czy to są też jakieś narzędzia już w samym samochodzie, w komputerze pokładowym, no żeby sprawdzać, co ten klient chciałby, z czego korzysta, żeby umieć do niego dotrzeć?
Tutaj docieramy do tej drugiej strony technologii. Praktycznie każdy samochód, który aktualnie jest sprzedawany na rynku, i większość tych sprzedanych w ciągu ostatnich lat ma różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają śledzić i przygotowywać tak naprawdę klienta na to, co się z samochodem w najbliższym czasie wydarzy. I to również jest taki element analizy oczekiwań klienta, że ja nie będę musiał się martwić tym, żeby co 3 miesiące sprawdzać poziom oleju albo zastanawiać się, czy klocki hamulcowe już się zużyły. Ja oczekuję, że w aplikacji, którą mam zainstalowaną na telefonie, w odpowiednim momencie pojawi się powiadomienie, że samochód będzie wymagał za chwileczkę wymiany klocków i w związku z tym odezwie się do mnie odpowiedni przedstawiciel serwisowy, który umówi mnie na wizytę, zaproponuje mi dogodny dla mnie termin i nie zostanę zaskoczony usterką w samochodzie. Co więcej, też analiza danych, jeżeli chodzi o użytkowanie samochodu, pomaga producentom też odpowiednio dostosować te pojazdy w przyszłości, także one będą być może mniej awaryjne, a na pewno będą lepiej spełniały oczekiwania klienta, jeżeli chodzi o stopień bezobsługowości, bo nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach mało osób ma ochotę zaglądać pod maskę.
Firmy motoryzacyjne, firmy z tej branży, nie tylko producenci samochodów, bez tych nowoczesnych rozwiązań sobie nie poradzą, nawet w tym, bez tego koronawirusa, to jakby to wszystko tak zmierzało w tę stronę,
to zmierzało w tym kierunku. Koronawirus tak naprawdę tylko przyspieszył ten proces i jestem przekonany, że bez tych narzędzi producenci, duzi importerzy nie poradzą sobie na rynku, tylko dlatego, że inni będą to mieli. I klienci z naturalnych względów odpłyną do importerów, producentów, którzy będą w stanie lepiej zagospodarować ich potrzeby i oczekiwania.
Czy to też jest sposób na oszczędności z punktu widzenia branży? To, że lepiej spełnimy oczekiwania klientów, to nie stracimy pieniędzy na klienta, z którego nic tak naprawdę nie będzie w przyszłości, no bo będziemy próbowali w ciemno dotrzeć do ludzi, do których i tak...
Tak, pewnie w pewnym sensie możemy na to spojrzeć, że te inwestycje w sprzedaż, w marketing chybiony, czyli sprofilowany na klienta, który nigdy nie będzie zainteresowany naszym produktem, będą mogły być dużo mniejsze. Będziemy dużo trafniej odczytywali potrzeby klientów i adresowali naszą ofertę do tych osób, które faktycznie mogą stać się potencjalnym nabywcą naszego samochodu.
Tak. W którą stronę to będzie zmierzało za 10, za 15, za 20 lat? Bo teraz, kiedy rozmawiamy o tym, to mimo wszystko się trochę jeszcze dziwimy, czy za 10, za 15 lat to będzie już tak zupełnie oczywiste, jak dzisiaj to, że telefony robią zdjęcia, na przykład smartfony. Szczerze, jeszcze 20-30 lat temu to byłoby jakąś kompletną abstrakcją.
Szczerze, ja tutaj jestem jeszcze bardziej idącym, bardziej bym poszedł w tym kierunku futurystycznym i zakładam, że już za kilkanaście lat nie będziemy kupowali samochodów. Jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną, już teraz widać taki trend do najmu krótko- lub długoterminowego samochodów. Mało kto tak naprawdę użytkuje samochód po kupieniu przez 15 czy 20 lat, jak to było wcześniej, gdy ten wymarzony samochód użytkowało się do momentu, kiedy już tak naprawdę do tego użytkowania się nie nadawał. Teraz pewnie bylibyśmy bardziej zainteresowani usługą dostarczenia nas i naszej rodziny z punktu A do punktu B. I tą potrzebę będzie można zaadresować albo mając swój, w cudzysłowie, samochód, który jednak naszym nie jest, wynajęty na dłuższy okres czasu, albo wprost mając tak rozbudowaną sieć samochodów najmu krótkoterminowego, że ja, decydując się o tym, że rano chciałbym przyjechać tutaj do pana z Moraska, klikam w aplikacji, że chciałbym mieć podstawiony tutaj samochód i autonomiczny samochód podstawi się pod mój adres, ja sobie wsiądę, w trakcie będę podróży będę jeszcze w stanie...
Autonomiczny, tak?
Autonomiczny, tak. Zakładam autonomiczny lub półautonomiczny. Tak, tutaj oczywiście jest duże ryzyko, że to się nie uda, natomiast widać, że coraz więcej tej autonomii mamy i będziemy w stanie chociażby podprowadzić samochód w podwskazany adres w miarę bezpiecznie. Oczywiście zawsze pozostanie ta przyjemność z jazdy i tam chęć prowadzenia samochodu i zakładam, że ja wsiadając w ten samochód będę mógł podjąć decyzję, dobrze, to ja jednak sobie sam przyjadę tutaj i sam sobie zaparkuję. Natomiast sam moment podstawienia pojazdu pod dom, zakładam, że będzie odbywał się w trybie takim, że na bazie odpowiednich, spomiarowanych tutaj ulic, ten samochód po prostu przyjedzie samodzielnie do mnie.
To nie jest taki leasing, to po prostu ma być na konkretny dzień?
Tak.
Taka taksówka trochę, ale
tak,
inna.
Tylko daje większą swobodę, bo wiadomo, że w przypadku taksówki to jest tak, że ona dowozi nas w dane miejsce i odjeżdża. W przypadku samochodu ja mogę tam sobie załagować jakiś sprzęt, pojechać w kolejne miejsce, zostawić tam torbę. Mogę w danej chwili podjąć decyzję, że jednak chcę zmienić kierunek jazdy i pojechać sobie na przykład do rodziców na wieś. Więc tutaj to wszystko daje nam większą swobodę.
Czy branża motoryzacyjna już powinna myśleć nad takimi rozwiązaniami, aby wyprzedzić być może konkurencję?
Myśli. Ale to jest tak jak z tą sprzedażą internetową. Oni myśleli o tym już 20 lat temu, ale to nie był jeszcze ten moment. Oni się na to przygotowywali, co najlepszym dowodem jest właśnie to, jak General Motors szybko był w stanie tą usługę uruchomić. To był projekt, który był praktycznie gotowy, tylko czekał na właściwy moment. I zakładam, że podobnie będzie z tym nowym modelem użytkowania samochodów, które nie będą własnością, tylko będą usługą, którą będą nam świadczyli producenci samochodów. Oni już o tym myślą, oni się już do tego przygotowują, natomiast to jeszcze nie jest ten moment.
Być może kolejny wirus musi się pojawić za 15-20 lat i przyspieszyć
oby
wprowadzenie
nie,
tego.
Oby ten czynnik jednak był natury bardziej pozytywnej, ale może się tak zdarzyć.
Jak państwo słyszycie, przykre sytuacje, epidemia, pandemia mogą być także okazją do sporych zmian w naszym życiu. Pytanie, czy to my jesteśmy na to gotowi jeszcze, nasze pokolenie, być może to dopiero nasze dzieci będą mentalnie przekonane do tego wszystkiego, ale na razie wsiadamy do normalnych samochodów.
Tak, wsiadamy do normalnych.
I odjeżdżamy. Bardzo dziękuję. Pan Filip Stankowski z firmy Hycron był naszym gościem o 22:00 na naszej antenie wiadomości. Naprawdę ciekawe to wszystko, w którą stronę to będzie zmierzać i czy faktycznie będziemy kupować już teraz te samochody w internecie, a w przyszłości po prostu zamawiać auto. Auto przyjedzie samo, bez kierowcy. Zobaczymy. Do usłyszenia.
Trzecie milenium.